Witam was, siostry i bracia, w imieniu Jezusa Chrystusa. Chciałbym nawiązać do tematu, który sobie pozwoliłem zaproponować, a mianowicie tytuł tego mojego usługiwania brzmi Pocałunek Demasa i za chwilę wyjaśnię skąd tytuł. Tekst do rozważania, drugi list do Tymoteusza, czwarty rozdział i werset dziesiąty, właściwie nawet jego pierwsza część. Gdyż Demas mnie opuścił, pociągnął go ten świat i odszedł do Tesaloniki. Krescent udał się do Galacji, a Tytus do Dalmacji. I tyle apostoł Paweł miał do zakomunikowania Tymoteuszowi. Ktoś powiedział, że jedynymi ludźmi, którzy nie zmieniają się, są ci na cmentarzu. No ale to nie jest do końca prawdą. Tam też są zmiany. A to się mogiła zapadnie, także coś tam się dzieje. Ale zmiany są przypisane do naszego życia. I albo je akceptujemy, albo udajemy, że ich nie ma. Wspomniany Demas wydaje się, że był ważnym współpracownikiem apostoła Pawła. Brał aktywny udział w misyjnych podróżach, razem z innymi. Był człowiekiem, o którym dobre zdanie miał apostoł Paweł. Pozdrawiają cię Epafras, mój współwięzień w Chrystusie Jezusie, Marek, Arystarch, Demas, Łukasz, moi współpracownicy. Pozdrawiają was Łukasz, umiłowany lekarz, i Demas. Tak pozdrawia zbór w Kolosach. A więc wymieniony w tych pozdrowieniach też między innymi Demas nie był jakimś tuzinkowym przedstawicielem ludzi Chrystusa. I pewnego dnia z bólem apostoł Paweł pisze do Tymoteusza. Drzwi współpracy z niektórymi jak na zawiasach obróciły się w inną stronę. Apostoł doświadczył dezercji współpracowników. Aleksander Brązownik wyrządził mi wiele złego. Pan mu odpłaci stosownie do jego czynów. Strzeż się go i ty. Bardzo ostro wystąpił on przeciwko naszym słowom. W mojej pierwszej mowie obrończej nikogo przy mnie nie było. Wszyscy mnie opuścili. Niech im to nie będzie zaliczone na szkodę. Wiesz o tym, że odwrócili się ode mnie wszyscy przebywający w Azji, a wśród nich Figelos i Hermogenes. Duchowi dezerterzy bywają nieodłączną częścią kościoła, zborów, w naszej służbie, w nauczaniu, w doświadczeniach, w relacjach. Zawsze zdarzą się takie osoby. Wydawałoby się spolegliwi ludzie. Odwrócili się i zmienili kierunek swoich zainteresowań. To ci przed chwilą tu zacytowani. Paweł dosyć mocno to przeżywał. Zresztą nie pierwszyzna. Kiedyś, gdy udawał się w drugą podróż misyjną w Dziejach Apostolskich, czytamy, że z Barnabą miał konflikt o Jana Marka. No, rozstali się na jakiś czas. Potem go spotkamy, jak się czyta list do Galacjan, to już wiemy, co się działo dalej. Ale że wydawałoby się, ci spolegliwi ludzie są w służbie. I nagle, i tu właśnie ten mój tytuł, który sobie wymyśliłem, nagle ci ludzie jakby, powiadam jakby, bo tu nie jest napisane, ucałowali apostoła Pawła i powiedzieli, żegnaj. Idziemy swoją drogą. Skąd ten mój pomysł, że mogli go ucałować? Otóż Jezus, kiedy był aresztowany, powiedział do Judasza, Judaszu, pocałunkiem wydajesz Syna Człowieczego. Zdradliwym pocałunkiem śmierci wydał Jezusa Chrystusa. Odszedł. Zdezerterował. Dlatego tytuł mojego zwiastowania, Pocałunek Demasa. I chciałby się powiedzieć tak, no cóż, Demas odszedł, zostawił Pawła, no ale tylko odszedł. Niestety ci też wcześniej wymienieni nie tylko, że zostawili Pawła, ale poszli w ogóle inną drogą. Paweł powiada, że poszli za światem. Świat ich pociągnął. I ze złamanym sercem pisze do Tymoteusza. Tak się zdarzyło. Ludzie często staczają się bardzo powoli. Schodzą jak po schodach. To nie jest coś, co zdarza się natychmiast. Jeśli zdarza się taka dezercja duchowa, ona ma swój czas, to trwa. Zaczyna się małymi ustępstwami, małymi akceptacjami, małymi pobłażliwościami. Nawet moralni, etyczni ludzie mogą też odejść. To się może zdarzyć. I Paweł powiada, Demas odszedł, bo pokochał świat. Zaczął flirt z tym, co świat miał do zaoferowania. Zaprzyjaźnił się i przekroczył granicę. Jakub powiada, czy nie wiecie, że przyjaźń ze światem to wrogość wobec Boga? Jeśli więc ktoś chce być przyjacielem świata, staje się nieprzyjacielem Boga. Ja usiłuję trzymać się Biblii, stąd ta moja uwaga też na ten tekst. Przyjaźń i romans ze światem powodują wrogość wobec Boga. Demas wybrał życie w stylu, który świat oferował. Oczywiście każdy człowiek ma okazję, by zrezygnować, zdezerterować. Kiedy stajemy się chrześcijanami, nie dostajemy immunitetu dyplomatycznego, który nas chroni przed problemami, przeciwnościami. Nie mamy takiego immunitetu, kiedy diabeł przychodzi i mówi, hola, hola, ja jestem tutaj posłem albo jestem tam jakimś ważnym politykiem, wyjmuję ten swój immunitet i policjant musi powiedzieć, sorry, winę tu. Ale tak nie jest. My nie mamy takiej ochrony, jeśli sami nie będziemy czujni. Znacie zapewne ten tekst, że Słowo Boże powiada, diabeł chodzi jak lew ryczący, kogo by pochłonąć. On nigdy nie zrezygnował. On może tylko sobie przycichnąć na chwilę. A więc to spotkało Demasa. To nie jest czymś nadzwyczajnym. Ciągle zdarzają się takie duchowe dramaty. Łatwo byłoby żyć w jakiejś denominacyjnej izolacji. Nikt nas nie rusza, ale wiecie, izolacja denominacyjna sugeruje, że jesteśmy w sekcie. Sekty się izolują i wtedy nie chcą, żeby ktoś wiedział, jak żyją, co robią, o czym mówią. A więc Demas nie wytrzymał presji życia z zewnątrz i spróbuję to zilustrować pewnym przykładem. Pewnego obejścia budynku, to spotykane zjawisko, pilnował pies. Biegał każdego ranka, kiedy go wypuszczano, biegł do bramy, a przy bramie spacerował dostojnie sobie inny pies, ale po drugiej stronie. Tamten szalał przy tej bramie, szczekał, hałasował, no i wraca potem taki dumny, że upilnował domu. Aż pewnego razu gospodarz patrzy, a pies wraca poturbowany, pokaleczony, i mruczy pod nosem, kto zostawił otwartą bramę? Łatwo jest być bohaterem przy zamkniętej bramie. Ale kiedy przyjdzie się zmierzyć z trudnościami, wcale to nie jest takie proste. A więc dopóki brama jest zamknięta, może się wydawać, że jesteśmy bohaterami. Ale wróg ciągle czeka. On nie skacze przed tą bramą. Nie biega, nie szaleje, nie szczekał nawet ten pies. Czekał spokojnie i diabeł tak robi. Aż popełnisz błąd. Aż ktoś tą bramę otworzy, a ty nie będziesz przygotowany. On ma czas. Jemu się nie śpieszy. On zawsze zdąży. Czy Noemu było łatwo zmierzyć się z wizją, którą Bóg mu dał? Na pewno nie. Kiedy musiał zmierzyć się z tym zadaniem, to myślę, że bywały dni, kiedy czuł się załamany. No mógł sobie myśleć, no jak ja mam połapać te wszystkie zwierzęta, jeżeli już w ogóle tą arkę wybuduję? Jak je zapędzić? Chyba Pan Bóg żartował. To jest niemożliwe przecież. Ale to jeszcze nic. Ale można było się załamać. 119 lat głosił sąsiadom Ewangelię. My myślimy, że jak powiemy dziś, to jutro już mamy pół Bydgoszczy nawróconej. No nie. Czasami latami głosisz, mówisz, dajesz przykłady, a ludzie są obojętni. 119 lat. A myślicie, że pani Noe nie miała wątpliwości? Noe, co ty tam budujesz? Daj spokój, spokojnie, zobaczysz. Abramie, dokąd idziemy? Sara mogła pytać Abrama. No gdzieś tam. No ale gdzie, dokąd? Wiecie, kobiety chcą wiedzieć. One lubią znać w detalach. My, faceci, czasami tacy jesteśmy dalekowzroczni. Kobieta woli widzieć to, co teraz. Tu, teraz chcę to mieć. Noe, co ty robisz? Żyjemy w środowisku zepsutym, zdegenerowanym grzechem. Nic nie układa się tak, jak planowaliśmy. W pracy problemy, w domu chaos, w kościele też napięcie może się pojawić, przyjaciele rozczarowują. Jak nie być sfrustrowanym? Jak łatwo potrafimy zniechęcić się takimi drobnymi duchowymi problemami? Ja przez lata mojej służby widziałem naprawdę błahe i śmieszne powody. A to ktoś przestał przychodzić do zboru, bo mu nie podałem ręki, jak wychodził. No jak mnie pięciu witało i wiesz, tu się witasz, ktoś ci na ucho coś mówi, no to odwróci uwagę. No taki drobiazg, ale były jeszcze i śmieszniejsze rzeczy. I wiecie, gdy myślę o Demasie, to usiłuję znaleźć jakieś usprawiedliwienie dla niego. No dlaczego odszedł? Czemu to zrobił? Kiedy ktoś znika, zadaję sobie pytanie, zadawałem sobie pytania. Co jest powodem? Gdzie coś się zdarzyło? I podczas tego pierwszego okresu drogi za Jezusem Demasa możemy powiedzieć, że był wierny. Paweł naprawdę mówił o nim jako dobrym współpracowniku. I dopiero potem ujawnił się prawdziwy charakter. Wiecie, czasami o ludziach nie możemy powiedzieć, kim są, aż do jakiegoś krytycznego momentu, jakiejś krytycznej chwili. Nagle orientujemy się, że to coś nie tak. Demas wrócił do czegoś, co dobrze znał. On nie poszedł do rzeczy nieznanych. On poszedł do tego, co dobrze znał. Paweł, gdy chodzi o swoje życie, dokonał pewnego bardzo takiego pozytywnego podsumowania. Toczyłem piękny bój, bieg ukończyłem, wiarę zachowałem. Teraz czeka na mnie wieniec sprawiedliwości, który w tym dniu da mi Pan, sędzia sprawiedliwy. A nie tylko mnie, da go wszystkim, którzy z utęsknieniem oczekują jego przyjścia. Piękne podsumowanie życia apostoła Pawła. I dramatyczne podsumowanie w jednym dramatycznym zdaniu życia Demasa. Bo wszystko, co mógł o jego życiu powiedzieć, to napisać: Demas mnie opuścił, umiłowawszy świat. A więc jest problem, kiedy flirtujemy ze światem i zakochamy się w tym, co on oferuje oczywiście. A oferuje na bardzo wysokim poziomie rzeczy, co do których możemy mieć takie niejasne zdanie, czy to na pewno to, czy nie. Więc dlatego ja jestem wielkim fanem i miłośnikiem Biblii i zawsze zachęcam, czytajcie Biblię. Teraz mamy tyle nowych tłumaczeń we współczesnym języku, że naprawdę jest łatwo czytać. Kiedy ja zaczynałem, jakoś rozszyfrowywałem tę Biblię Gdańską, to zauważyli moi przyjaciele i wcisnęli mnie w Dzieje Izraela, których uczyłem przez kilkadziesiąt lat, można powiedzieć, w seminarium, ponieważ ten język Biblii Gdańskiej był tak niezrozumiały, że nie można było rozpoznać, czy to teraz mówi o tym królu Biblia, czy o innym. Często państwo było na dwa podzielone i w jednym i w drugim były te same imiona niektórych królów. I bądź mądry, o którym to piszę. Teraz to nowe tłumaczenie ułatwia nam. To jest bardziej jasne. A więc Demas wybrał świat. Nie wiemy, co się stało z Demasem. On znika z historii Kościoła. Pozostała tylko ta smutna notatka apostoła Pawła. I myślę, że Paweł jakby wyprzedzająco 12 rozdział listu do Rzymian i 2 werset powiada tak. Nie podporządkowujcie się już wzorcom tego wieku. Niech was przeobraża nowy sposób myślenia, abyście potrafili rozpoznać, co jest wolą Bożą, co jest dobre, przyjemne i doskonałe. Można by powiedzieć, że Paweł ma na uwadze właśnie taki Boży sposób funkcjonowania. Charakterystyczny dla tego, co Biblia oferuje. Współczesna popkultura, Facebook, telewizja, supermarkety, muzyka narzucają nam pewien sposób myślenia i naśladowania. I te wzorce mogą sprzyjać Ewangelii albo jej się przeciwstawiać. Dzisiaj mamy z takim zjawiskiem, które nazywam McDonaldyzacją. Szybko, przyjemnie, krótko, bo nie mamy dużo czasu. Żadnych trudnych kazań, kościół jak bar szybkiej obsługi. Dla mnie to jest troszeczkę takiego starego już dziadka, który przeżył w kościele wiele, wiele lat. Jest to trochę niepokojące, dlatego że ja czasami mam obawy nawet takie pokazywać teksty, slajdy, bo wiecie, boję się, że ułatwiam ludziom nienoszenie Biblii. Bo dzisiaj jak zapytam, macie Biblię, to wiem, że wielu pokaże mamy, a młodzież pokaże mi zaraz smartfony, tam jakieś telefony. No mamy, tam mamy Biblię. Tylko powiem wam, na czym to polega, że ja nie jestem z tego zadowolony. Otóż taka papierowa Biblia ma swój wygląd, swój smak. Dlaczego? Bo pachnie. Ja, gdy ją czytam, to ona ma sformatowany tekst i w nocy, jak mnie obudzicie, to ja wam powiem, gdzie ten werset jest. Jeśli nawet nie będę pamiętał dokładnie, to powiem po prawej stronie, u góry, na dole, po lewej stronie. W smartfonie nigdy nie zapamiętacie tekstu, bo za każdym razem, w zależności jaką rozdzielczość ma ekran, będziecie mieli inne formatowanie. Tego tekstu nie zapamiętacie. Tylko taki papierowy tekst pozwala zapamiętać wiele tekstów biblijnych. Dlatego zachęcam. Co jeszcze? Ja się boję, że będziemy musieli niedługo serwować Biblię, tak zwaną Biblię Pauperis. To jest Biblia w obrazkach. Bo pokolenie wychowane jest na obrazie telewizyjnym, w komputerach, w telefonach. My obraz oglądamy. I żeby zrozumieć, co jest napisane, to teraz przecież jest takie nauczanie. Uczmy czytania ze zrozumieniem. Bo oglądanie tylko obrazków nie wnosi tego, co daje tekst. No więc jest to problem, że świat pędzi. I mamy do czynienia z takim wierzeniem trochę i kulturą, która jest właśnie tą szybką. Jeden z misjonarzy powiedział, że diabeł ma monopol na trzy rzeczy. Jim Elliot. Hałas, pośpiech i tłumy. Nie ma strefy życia, w której szatan by nie próbował coś namieszać. A taki słynny egzystencjalista Søren Kierkegaard powiedział, że tłum jest nieprawdą, a prawda jest zawsze w mniejszości. Jak obserwuję współczesne wydarzenia, to mi się wydaje, że chyba w ogóle już zgubiono prawdę, a tylko diabłu się udało zainicjować kłamstwo. Dziś słucham polityków, nie mówiłem, nie powiedziałem, nie miałem tego na myśli. Za 2 tygodnie już pękła bańka, już wszystko wiadomo, cichosza, nikt się nie przyznaje. Woda spłynęła jak po kaczce, nie ma problemu. Chcę wam powiedzieć, że to słowo, to, o czym mówię, wcale nie jest wezwaniem dla ludzi niewierzących, ale to jest wezwanie dla nas, ludzi wierzących, byśmy oddali swoje życie Panu w 100%. Byśmy nieustannie trwali w tym, co dotyczy naszej świętości, naszego życia. Jesteśmy powołani w tym świecie, by żyć nie żyjąc świeckim stylem życia. Biblia używa słowa świat i mówi o duchowym, przeciwnym Bogu porządku, który zawiera zły wpływ na człowieka, który jest inspirowany przez złego, A myśmy, apostoł Paweł Koryntianom powiada, otrzymali nie ducha świata, lecz ducha, który jest z Boga, abyśmy wiedzieli, czym nas Bóg łaskawie obdarzył. To jest świat, który nie ukrywa swojej bezbożności. Świat, który w białych rękawiczkach podaje niebezpieczne rzeczy. Granica między wiarą a wielką naiwnością jest bardzo śliska. I dlatego potrzebujemy takiego głębokiego oparcia w Bożym Słowie. Ludzie w świecie potrafią ustalić granice. Nie wiem, czy wam się zdarzyło, ale pewien przykład biblijny posłuży zilustrowaniu tego. Ludzie sami postępują w świecie w sposób grzeszny, ale wasze życie będą obserwować. I zrób ty coś nie tak, to zaraz przyjdzie i powie, ale przecież ludzie wierzący tak nie postępują. Abraham tego doświadczył z Abimelechem. Powiedział, że żona jego to siostra, a potem Abimelech mu to wytknął. Powiada, co żeś mi uczynił? Cóż ci zawiniłem, żeś ściągnął na mnie i na moje królestwo wielki grzech? Postąpiłeś ze mną, jak nie godzi się postępować. Abimelech żył w grzechu, ale Abramowi wytknął, że tak się nie godzi wierzącemu. I musicie być na to przygotowani. Jeśli swoim życiem nie pokażesz, kim jesteś naprawdę, uczciwie, rzetelnie, to ci sąsiad wytknie. A, ty taki wierzący. Może nie mieliście jeszcze takiej sytuacji. To przed wami, zapewniam. Współczesna taka doktryna świata, diabła oczywiście, jest taka. Niech nie mają czasu. Pośpiech, gonitwa, niech nie mają czasu. I czasami Kościół zaczyna cierpieć z tego powodu. Mówimy, nie mam czasu, nie mam czasu się tym zająć. Ale to jest współczesne kłamstwo. Niech się zajmą tym fachowcy. I wiecie, powstają nawet banki czasu. Możecie wejść w internet i ktoś dysponuje, to są banki czasu, w których jest podane, że dana osoba dysponuje czasem i może z tego czasu jej skorzystać. Potrzebujesz kogoś do opieki i on oferuje ci 2 godziny swojego czasu. Ludzie mówią, nie mam czasu. Czy nie zdarza się nam tak mówić, Panie, robię wszystko, co mogę, co w mojej mocy, ale już nie daję rady, nie mam czasu. I wiecie, co Pan Bóg może odpowiedzieć? Ty robisz wszystko, co w twojej mocy, ale tylko tyle, ile chcesz. To nie jest prawdą, że nie mamy czasu. Mamy do czynienia z tak zwaną duchowością ludową, selektywną, festiwalową. W naszym kraju z taką mamy do czynienia. Ta religijność selektywna polega na tym, że człowiek wybiera to, co akurat mu odpowiada, co mu akurat pasuje. To jest mniej więcej tak, jak w sklepie z wyrobami albo szwedzki stół, wybierasz to, co ci smakuje. I ta selektywna religijność powoduje to, że wybieramy słodkie owoce, a ocet i musztarda zostaje na półkach. A czasami to jest też potrzebne. Ludzie powiadają duch czasów taki, ale wiecie, w nas jest bardzo dużo tego ducha czasów. Wcale nie musi być on ze świata, my w sobie mamy dużo tego ducha czasów. I wybieranie tylko słodkich rzeczy nie jest w porządku, ponieważ człowiek wierzący musi zetknąć się też z innymi rzeczami. I Jezus powiedział, że gdy przyjdzie Duch Święty, to On nie tylko da nam słodkie owoce, czytajcie list do Galacjan, jakie to są wspaniałe, piękne owoce Ducha Świętego, ale On powiada tak, przyjdzie Duch, który przekona świat o grzechu, o sprawiedliwości i o sądzie. To jest doskonała odpowiedź dla demasów, jeśli takich spotykamy. Bo nie siebie samych głosimy, Paweł powiada, lecz Jezusa Chrystusa. Siebie natomiast przedstawiamy jako tych, którzy wam służą ze względu na Jezusa. Chrześcijanin to człowiek, który ma żyć w świecie i być światłością dla tego świata. Oczywiście to nie jest tak, że pod kloszem będziemy żyli teraz, bo inaczej to idźmy do zakonów jakichś, odsepałymy się od świata i udawajmy, że nas nie ma w tym świecie. Nie, my mamy w tym świecie żyć, ale być doskonałym przykładem. Pewna matka usłyszała od swojej córki, kiedy przygotowywała akurat jakąś sałatkę do obiadu, jak jej córka mówi, że idzie na film, a mama mówi, dziewczyno, to jest niestosowny film, to jest film brudny, moralnie nieczysty, ale mamo, to nic nie zaszkodzi, jak sobie go obejrzę. No i mama tak stojąc złapała garść śmieci do tej sałatki, wrzuciła, córka krzyczy, mamo, co ty robisz, śmieci wrzuciłaś. No właśnie daję ci przykład, że uznałam, że te śmieci ci też nie zaszkodzą w tej sałatce, skoro mówi, że mogą być. Więc jak to jest łatwo przekroczyć tę granicę, gdy chcemy pokazać, że coś można. Tylko wtedy, gdy służymy Panu Bogu całym sercem. I mamy antidotum. To antidotum powiada: badaj mnie, Boże, i poznaj serce moje. Doświadcz mnie i poznaj myśli moje. I zobacz, czy nie kroczę drogą zagłady, a prowadź mnie drogą odwieczną. Musimy wkraczać w obszar świętości. Chrystus, gdy przyjdzie po swój Kościół, on nie przyjdzie po byle jaki Kościół, ale przyjdzie po Kościół, który jest uświęcony. Człowiek, który żyje w tym świecie, ale z Bogiem, to jest człowiek, który ma społeczność z Bogiem albo nie ma tej społeczności z Bogiem. Człowiek odrodzony, nawrócony, dla niego Słowo Boże jest autorytetem. Jego praktyka wypływa nie z tego, co inni mówią, bo tak inni postępują, ale co mówi Boże Słowo. I myślę, że zauważyliście, że w wielu tekstach, gdy zapytywano Jezusa, a co sądzisz? Zadawano mu takie podchwytliwe pytania, zresztą taką serię mam kazań, przeciąganie liny, to przychodzili do Jezusa i pytali, a co myślisz? I co Jezus odpowiadał? A co jest napisane? On im nie mówił, co on myśli, gdy go zapytywano. Powiedział, co jest napisane. Cytowali co? Stary Testament. Co jest napisane. I to zmieniało ich życie. Rezygnowanie w stylu Demasa z życia może kosztować więcej niż myślimy. Gdy ludzie rezygnują, czasami więcej to ich kosztuje, niż gdyby szli za Jezusem Chrystusem. Oczywiście to brzmi bardzo pobożnie, ale wiecie, są ludzie, którzy dla Chrystusa w XXI wieku ponoszą straszne prześladowania, bo chcą być wierni Chrystusowi. Myśmy swego czasu mieli w naszym zborze wystawę prześladowanych w Indiach, w Erytrei. Chłopak za rozdawanie Biblii na ulicy został ukarany tym, że mu tam jacyś terroryści, oczywiście tacy religijni, odcięli prawą dłoń. To jest niewyobrażalne w dzisiejszych czasach. Demas opuścił świat dla przyjemności, bo to było łatwiejsze. Nie roztaczam przed wami, że chrześcijaństwo to jest taka droga łatwa, miła i przyjemna. To nie jest muzyka łatwa, lekka i przyjemna. To jest droga, po której idąc musimy podejmować decyzję. Wybieram lub nie, idę za Jezusem lub nie. Ale gdy ją wybieram, moje życie nabiera barwy, smaku, nabiera odpowiedzialności. I raz jeszcze wracam do Noego. Mógł sobie zadawać pytanie, po co to wszystko? I myślę, że miał takie dni, kiedy odkładał młotek i myślał sobie, to nie ma sensu, tyle lat, nigdy tu nie padało, nikt nie znał deszczu, gdzieś daleko od jakiegokolwiek jeziora czy morza buduje. I myślę, że długo to nie trwało, kiedy odkładał młotek. Wracał do tego młotka i kolejną belkę czy tam deskę przybijał. Wybrał. Może gazety by w dzisiejszych czasach napisały, zwariowany staruszek wybudował na górze jakiś statek i myśli, że odpłynie. Ale ten zwariowany staruszek, mimo tych 119 lat swojej pracy ewangelizacyjnej, zaledwie 8 osób uratował w tym statku, który zbudował. Dawid zrobił inny wybór. Nie pójdę na wyprawę wojenną. I miał problem. Rozejrzał się, zobaczył piękną dziewczynę i skończyło się dramatem. Ten wybór jego otworzył wiele bolesnych drzwi. Dawid pozwolił sobie na wakacje od duchowych rzeczy. Konsekwencją była gorycz, łzy, upokorzenie. Potem stanął przed Bogiem i wyznał, kiedy przyszedł Natan, wszystko, co miał na swoje usprawiedliwienie, powiedział, zgrzeszyłem. To wystarczyło Bogu. Zobaczcie, my nie musimy tak wielu rzeczy mówić Panu Bogu. A wiesz, Panie Boże, no ja to, ja tamto, tu latałem, tu nie latałem. Nie. Zgrzeszyłem. Finał. Kropka. Wystarczy. I Bóg to uhonorował. Nie bierzcie sobie wakacji. Dlaczego? A jeśli Bóg liczył na ciebie, jeśli czekał na ciebie, chciał ciebie użyć. Syndrom Demasa potrafi wracać jak bumerang. Bóg patrzy na ciebie przez Chrystusa. Bóg patrzy na ciebie przez Chrystusa, który zapłacił największą cenę za twoje życie. I wtedy wiesz, że warto. Masz problemy. Może nie jesteś pewien życia wiecznego. Twój umysł stary staje na przeszkodzie, by wierzyć w Boga. To mówmy Jemu o tym, co dzieje się w naszym sercu. Jest to trudne utrzymać rozpędzonego konia w lejcach, bo my potrafimy tak pędzić. Ale mówmy to Bogu, ponieważ On zapłacił największą cenę. Więc cena, jaką my płacimy w naszym doczesnym życiu, jest nieporównywalna z tym, co On zrobił dla nas i zapłacił. Pewnego dnia wracał człowiek do domu po nabożeństwie, na którym usłyszał, jak długo chcesz w swoim życiu kuleć. Trochę dla świata, trochę dla Boga. Te słowa wypowiedział Eliasz. Powiedział, jeśli Baal jest Bogiem, idźcie za nim. Jeśli Bóg jest Bogiem, idźcie za nim. Wtedy ten człowiek zdecydował, idę za Bogiem. Kiedy wracał do domu tramwajem, to się śmiał i płakał. Ludzie patrzyli, co się z tym chłopakiem dzieje, coś nie tak. Na Boże wezwanie odpowiedziałem tak. Bo Słowo Boże mówi, ratujcie się spośród tego przewrotnego pokolenia. Uniknąłem pocałunku Demasa. Od tamtego dnia nigdy nie zrobiłem zwrotu wstecz. Myślicie, że ich nie miałem? Było wiele. Wiele razy przyjdzie wam myśl, a może już starczy, może wystarczy. Przez moją całą służbę wiele razy zadawałem sobie pytanie, czy warto, czy warto. Łatwiej jest przecież powiedzieć nie, pójść, zabrać czapkę na głowę, powiedzieć do widzenia. Ale nigdy nie patrzmy na sfrustrowanego Demasa, bo życiem jest Chrystus. Wakacje od chrześcijańskiego życia zawsze bolą. Wcześniej czy później przyjdzie ból, przyjdzie rozczarowanie. Może ktoś z was myślał o rezygnowaniu, więc powiadam, wiem o czym mówię. To towarzyszy co pewien czas mojemu, naszemu życiu z małżonką, kiedy zadawaliśmy sobie pytania, czy warto było, czy należało. Konkluzja zawsze jest ta sama. Warto. To boli trochę, ale warto. Więc jeśli wewnętrznie gdzieś nas toczy jakaś wewnętrzna walka, to nie opuszczaj twojej służby dla Boga. Szukaj Jego i Jego mocy. On da siłę wykonać zadanie, które jest przed tobą, zrealizować twoje życie, jeśli Bogu je poświęciłeś. Może ktoś cię zranił w przeszłości, to zapytaj się Boga, czy jestem w stanie to wytrzymać i kontynuować drogę za tobą. Trzymaj się Boga i módl się. On oferuje swego ducha. I kolejna myśl. Chrześcijańskie życie jest jedynym, prawdziwym, wartym naszej uwagi i poświęcenia. Osoba, która ma wątpliwości, zawsze znajduje problemy w każdej okazji. Kto służy Bogu i idzie za Nim, zawsze znajdzie w okazjach możliwość, aby służyć Panu Bogu. I na tym polega ta różnica. My w problemach widzimy okazję, by dać świadectwo o Bogu, o Jego miłości. A unikniemy w ten sposób pocałunku Demasa. I zakończę, może nie bardzo biblijnie, ja nawet nie pamiętam. Była taka piosenka, chyba 2+1 śpiewało. Idź w stronę słońca. Mylę się czy nie? Czy to byli oni? Chyba tak. To z mojej młodości piosenka. Ale chcę powiedzieć, idź w stronę Boga. Bo jeśli się do Niego odwrócisz, to cień, jaki rzucisz, będziesz mieć przed sobą. A jak idziesz do Boga, cień masz za plecami, on ci w niczym nie przeszkadza. Nie rzucasz złego cienia, aby być dobrym przykładem dla innych. A więc idź w stronę Boga, a nie od Niego. Niech wam Bóg pomoże, gdy jesteście sfrustrowani, niezadowoleni z tego, co się może wokół dzieje, stanąć przed Bogiem i zapytać, Panie, a może jednak mnie potrzebujesz? I wierzę, że Bóg pozwoli przejść przez wszelkie zakusy złego. Nawet jeśli bramę ktoś zapomni zamknąć, nie wrócisz pokiereszowany. Amen. Niech was Bóg błogosławi.